Komisja Europejska nie przyjęła w poniedziałek opinii o praworządności w Polsce.
Wcześniej Bruksela upoważniła swego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, by przyjął do poniedziałku opinię, jeśli do tego czasu nie zostanie uregulowana w Polsce kwestia Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik Komisji Europejskiej Margarit Schaines oświadczyła, że komisja cały czas prowadzi konstruktywne rozmowy z polskimi władzami na temat rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że trwają rozmowy z Komisją Europejską na poziomie eksperckim i roboczym bez udziału ministrów.
O to nam chodziło, żeby Unia Europejska dała szansę na rozmowy. Cieszymy się z tego, że tam jednak też ktoś poszedł przeżył pewną refleksję na ten temat, uznał, że nie można się zachować tak, jak zachowywano się. I o to nam chodziło, żeby pozwolono prowadzić dialog. Nie dociekam, czy to jest szukanie wyjścia z twarzą. Nas interesuje dialog, nas interesuje perspektywa wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do szczęśliwego końca. I jeśli ten dialog się toczy, to jesteśmy zadowoleni.
Poseł PiSu Dominik Tarczyński ocenił, że wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej wskazuje, że Polska nie ma powodów do obaw.
Tak naprawdę nie mamy się czego obawiać. Nic Polsce nie grozi. Nie będziemy wychodzić z Unii Europejskiej. Nie będziemy w żaden sposób źle traktowani przez Unię Europejską. To jest język, którego używa opozycja na potrzeby wewnętrznej polityki. Język, który niestety szkodzi Polsce. Ale rzeczywistość jest kompletnie inna. Widać, że opozycja kreuje tą rzeczywistość alternatywną i w niej żyje. No niech tam pozostanie. Jeżeli tak faktycznie chcą widzieć Polskę i tak mówić o Polsce na zewnątrz, no to nie mamy na to wpływu. To jest przykre, szkodliwe, ale nie ma nic wspólnego z prawdą.
Tymczasem portal W Polityce napisał, że przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, jak i jego zastępca, wzorem posłów opozycji ściśle współpracują z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Sędziowie łamią w ten sposób konstytucję i ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze portalu, wynika, że prezes Trybunału Andrzej Rzepliński, jego zastępca Stanisław Biernat i sędzia w stanie spoczynku Mirosław Wyrzykowski spotykają się z wysłannikami Fransa Timmermansa. Co więcej, mieli wysłać do Brukseli instrukcję obsługi projektu PiSu ustawy o Trybunale.
Do marszałka Sejmu trafił wniosek Solidarności o rejestrację inicjatywy ustawodawczej wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja.
Pod koniec kwietnia został zawiązany komitet, który będzie zbierał podpisy.
Zakaz handlu ma dotyczyć dużych i małych sklepów. Te ostatnie będą otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel.
Handlować będą mogły też stacje paliw, ale pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekracza 150 metrów kwadratowych, mówi Alfred Bujanowicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.
Dzisiaj złożyliśmy projekt ustawy i wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wraz z uzasadnieniem. W tej chwili czekamy na rejestrację komitetu, no i później przez 3 miesiące będziemy zbierać podpisy. Polscy pracodawcy nas wspierają, jest ich bardzo dużo w komitecie inicjatywy ustawodawczej. Komitet liczy 61 osób, no i myślę, że to wsparcie będzie cały czas nie tylko polskich pracodawców, ale przede wszystkim Polaków wszystkich, bo pracownicy w tej chwili bardzo, bardzo oczekują tej ustawy.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jego inicjatorzy liczą, że uda się to jeszcze przed wakacjami.
W 2014 roku do Sejmu trafiła już inicjatywa ustawodawcza zakazująca handlu w niedzielę. Poparło ją 115 tysięcy Polaków. Ustawę odrzuciła koalicja PO-PSL.
Jeszcze przed wakacjami ma powstać Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jego celem będzie finansowe zabezpieczenie turystów przed upadłością biura podróży, wskazuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Projekt w tej sprawie w najbliższych dniach ma trafić do Sejmu jako propozycja rządowa.
Fundusz będzie finansowany ze składek biur podróży. Od każdej umowy podpisanej z klientem zapłacą one 10 lub 15 zł, w zależności od rodzaju wyjazdu.
Pieniądze będą przeznaczone na pokrycie roszczeń turystów związanych z ewentualnym bankructwem biura. Chodzi m.in. o sprowadzenie ich do Polski w wypadku, gdy firma ogłosi upadłość podczas wakacji. Fundusz ma zbierać rocznie 18 600 000 zł.
Poseł Marek Matuszewski, wiceszef Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wskazuje, że fundusz to odpowiedź na wieloletni problem dotykający turystów.
Poprzez poprzedni rząd Platformy PZL nie potrafił tej sprawy rozwiązać. Wiele różnych firm nie do końca uczciwych. Często właściciele byli z zagranicy, z krajów szczególnie tych arabskich, gdzie te firmy były zakładane i później okazało się, że klienci wpłacili pieniądze na urlop, a okazywało się, że taki właściciel bankrutował. Często to było przygotowane i tylko miało taki cel, aby wyciągnąć pieniądze od klienta, te pieniądze zabrać, a nie zrealizować usługi. W związku z tym podjął decyzję minister sportu i turystyki, aby taki fundusz gwarancyjny wprowadzić. Idziemy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy wyjeżdżają na urlopy.
Jak wyliczył resort sportu i turystyki, w 2012 roku w wyniku upadłości 15 biur podróży ich klienci zgłosili roszczenia na sumę ponad 21 milionów złotych. Większość z żądań nie pokryto ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń.
W połowie czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi informacje w sprawie dalszych losów darmowego elementarza. Niewykluczone, że będzie jednym z trzech do wyboru.
Eksperci, strona społeczna i MEN pracują nad rozwiązaniami w tej sprawie. Szefowa resortu Anna Zalewska na razie nie chce mówić o szczegółach zmian.
Jednak jak podkreśla, ze względu na środki, jakie rząd PO-PSL wydał na podręcznik, obecne kierownictwo ministerstwa nie chce całkowicie wycofać elementarza. To byłoby marnotrawstwo pieniędzy Polaków, mówi Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.
Musimy zamknąć cykl. Podpisane są umowy, są zobowiązania. 22 osoby wprost zatrudnione w Ministerstwie Edukacji, a kolejne 20 zaangażowane do tego, żeby kolportować między innymi ten podręcznik. Więc cykl będzie zamknięty. I jeszcze dla ciekawości Państwa, ponieważ rzeczywiście podręcznik kosztował ponad 60 milionów, w związku z tym, że są to publiczne pieniądze, w sposób oczywisty nie można powiedzieć, że oto wyrzucamy podręcznik do kosza. Nikt, kto gospodaruje publicznymi pieniędzmi, nie może takich rzeczy zrobić. W związku z tym nasz elementarz będzie jednym z trzech do wyborów.
Wcześniej minister powiedziała na antenie jednej ze stacji radiowych, że podręcznik zniszczył rynek wydawniczy. Nie był też darmowy, bo kosztował budżet państwa blisko 70 milionów złotych.
Szczątki jednej osoby odnalazł IPN w ramach poszukiwań potencjalnych miejsc pochówku ofiar tzw. obławy augustowskiej.
IPN sprawdził kolejne trzy miejsca w Puszczy Augustowskiej. W jednym z nich odnaleziono szczątki mężczyzny, które zostaną teraz poddane szczegółowym oględzinom i badaniom DNA, poinformował IPN.
Poszukiwania były prowadzone w okolicach drogi Rygol-Giby.
Dr Marcin Zwolski z białostockiego oddziału IPN-u powiedział, że najprawdopodobniej uda się odnaleźć żołnierza Wojska Polskiego.
Z naszych wstępnych oględzin wynika, że szczątki trafiły do grobu w stanie już częściowego rozkładu, stąd ten częściowy nieanatomiczny układ. Przy szczątkach tych znaleźliśmy komplet guzików wojskowych polskich, wzór 36, stąd domniemanie, że mamy tutaj najprawdopodobniej do czynienia z polskim żołnierzem. Z tego względu, że tych guzików jest komplet, jak też przy tej ofierze znaleźliśmy również maskę przeciwgazową, domniemujemy, że nie mamy tutaj raczej do czynienia ze zwłokami, ze szczątkami partyzanta z okresu późniejszego, z lat 40. Raczej tutaj mówimy o polskim żołnierzu z tego okresu wczesnowojennego.
Wcześniejsze podobne poszukiwania na tym terenie prowadzone były jesienią ubiegłego roku.
Wtedy w mogile odnaleziono szczątki dwóch osób, mężczyzn w średnim wieku. Jedna z czaszek nosiła ślady postrzału. Z kości pobrano materiał do badań porównawczych DNA, które mają pomóc w ustaleniu, czy to rzeczywiście mogą być ofiary obławy.
Tak zwana obława augustowska z lipca 1945 roku to największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej.
W Stambule trwa pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów sektora prywatnego i grup humanitarnych. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło.
W swoim przemówieniu szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że nie ma zgody na pozostawienie milionów ludzi na świecie bez pomocy.
Dodała, że trzeba skupić się na bezpośrednim wspieraniu państw dotkniętych kryzysami humanitarnymi.
Ten szczyt ma na celu przywołać nasze wspólne zobowiązania wobec ludzkości. Łączy nas wszystkich solidarność z najbardziej potrzebującymi oraz deklaracja agendy na rzecz ludzkości, która odnosi się do problemu redukcji ubóstwa i eliminacji przyczyn kryzysów. Ograniczenie skutków trwających kryzysów humanitarnych, których charakter jest coraz bardziej złożony, wymaga połączenia sił oraz mocnego impulsu politycznego. Uczestnicząc w szczycie, zobowiązujemy się, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzeć do osób znajdujących się w sytuacjach konfliktów, katastrof lub nimi zagrożonych. Zobowiązujemy się nie pozostawić potrzebujących bez pomocy.
Podczas szczytu w Stambule odczytano również papieskie orędzie, które zaprezentował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz kardynał Pietro Parolin.
Papież Franciszek wyraził w nim nadzieję, że szczyt przyczyni się w realny sposób do złagodzenia cierpień milionów ludzi na świecie.
Wskazał również na potrzebę odnowionego zaangażowania na rzecz ochrony każdej osoby, jej godności, praw i bezpieczeństwa.
Na koniec przenosimy się do Norwegii. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zainaugurowali w poniedziałek wizytę w tym kraju. Polską parę prezydencką przed Pałacem Królewskim w Oslo powitał król Norwegii Harald V i królowa Sonia.
Tego dnia szef państwa polskiego spotkał się ponadto z przewodniczącym Parlamentu Królestwa Norwegii oraz szefową norweskiego rządu.
Wieczorem natomiast prezydent Andrzej Duda wziął udział w oficjalnym obiedzie wydawanym w Pałacu Królewskim.
Podczas konferencji prasowej podkreślał, że rozmowy są owocne i trzeba rozwijać współpracę polsko-norweską, nie tylko w kwestii bezpieczeństwa i energetyki.
Widzimy duże pole do współpracy, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, jeżeli chodzi generalnie o przemysł morski, ale dobrze byłoby, żeby nasze wzajemne relacje gospodarcze wzmocniły się także i w innych dziedzinach, w tej współpracy morskiej, we współpracy stoczniowej, ale także jeżeli chodzi o przemysł IT, o startupy, o innowacyjną gospodarkę. To są te cele, które dzisiaj Polska stawia przed sobą i bylibyśmy bardzo zadowoleni, mogąc je realizować wspólnie z Norwegią.
A we wtorek dalsza część wizyty prezydenta w Norwegii, podczas której m.in. zainauguruje on obrady polsko-norweskiego forum gospodarczego oraz weźmie udział w ceremonii podpisania listu intencyjnego między polskimi i norweskimi spółkami z branży wojskowej.
To były informacje w Radiu Maryja.